Szczęść Boże, zapraszam na pierwsze wakacyjne spotkanie z Kościołem Prawosławnym, przy mikrofonie w Słupsku ksiądz Mariusz Synak. Podczas dzisiejszej i dwóch kolejnych pogadanek chciałbym podzielić się z Wami, moi drodzy słuchacze, pewnym, jeśli wolno mi je tak nazwać, znaleziskiem. Dlaczego akurat znaleziskiem? Otóż wśród tysięcy tytułów i nazwisk autorów, które zalewają rynek czytelniczy, niezwykle trudno moim zdaniem odnaleźć czy spróbować skutecznie zaprezentować coś wartościowego. Trudno się temu dziwić. Literatura, chcąc być atrakcyjną, a co się z tym wiąże, mając zapewnić komercyjny sukces jej autorowi i wydawcy, powinna nas zaskakiwać, zapewniać nowe doznania, ale jak trudno jest zaspokoić oczekiwania współczesnego człowieka, sami wiemy najlepiej. Rzeczy dobre i pożyteczne sprzedają się słabo. Czytajmy więc dobre rzeczy. Dziś wokół nas tak mało dobrego. Przecież nie tylko piszemy to, czym po części jesteśmy, ale co ważniejsze, stajemy się po części tym, co czytamy. Dlatego też chciałbym zaproponować dziś Państwu jedną książkę. Nie, proszę nie oczekiwać, że będzie to kandydatka do literackiego Nobla, ale w której jest tak wiele mądrych i dobrych rzeczy, że traktuję ją jak wspomniane znalezisko. To książka, która w zamiarze jej autora w ogóle miała nie powstać, a już na pewno nie powinna być opatrzona tytułem, pod jakim ją wydano. Zanim wyjawię nazwisko pisarza i tytuł jego dzieła, zapraszam do wysłuchania jednej z modlitw z repertuaru Monasteru Pustelni w Optino, bo to wokół niej dziać się będą, a ściślej rzecz biorąc, to ona stanie się polem dla rozważań tego cyklu. Niektórzy z Was, zwłaszcza ci wieloletni słuchacze audycji Kościoła Prawosławnego, zapewne znają rolę monasterów, a szczególnie niektórych mnichów, którzy z racji swojej pobożności i czystości życia zwani są starcami, w kultywowaniu wschodniej duchowości. Wśród wielu monasterów natomiast niektóre pełnią, czy też kiedyś pełniły, rolę szczególną. Wśród nich monaster w Optino pod Kozielskiem, który przez cały wiek XIX i początek XX dał Rosji wielu wspaniałych ludzi. Całą plejadę starców, ojców duchowych, którzy na tle ogólnego upadku religijności i moralności swojej epoki stawali się dla wielu wybitnych przedstawicieli rosyjskiej inteligencji, ale też prostego ludu, ogromnymi autorytetami. Ojcowie spowiednicy Lew, Makary, Anatoliusz, Ambroży, Józef, Warsanofiusz i kilku innych przyjmowali pielgrzymów, udzielali porad duchowych i prowadzili obfitą korespondencję. Mimo iż Optina została zamknięta przez bolszewików w roku 1923, jej duch przetrwał. I uczynił to na tyle skutecznie, że w drugiej połowie lat 80. monaster odżył, stając się celem pielgrzymek całych rzesz pątników, którzy przyjeżdżali nie tylko po porady duchowe do przybyłego z greckiej góry Athos starca o imieniu Ilii, Heli, ale przede wszystkim do pomocy przy odbudowaniu pustelni. Wiem, że nie bardzo wypada, ale jeśli już jesteśmy w tym temacie, pozwólcie mi wpleść w tę opowieść wątek osobisty. Na początku lat 90. miałem szczęście kilka razy być w tym monasterze i spędzić tam wiele, wiele tygodni. Mimo dużej odległości jeździliśmy tam wraz z przyjaciółmi jak do siebie. Jak wyglądało wówczas to miejsce? Ruiny cerkwi, zdewastowane cele, zniszczone budynki administracyjne i gospodarcze, pozostałości tartaku, jaki urządzono na terenie klasztoru po jego zamknięciu, ten przygnębiający obraz budził grozę. Całości tragicznego obrazu dopełniały polskojęzyczne napisy na ścianach piwnic monasteru, sporządzone przez więzionych tam oficerów, rozstrzelanych później w Katyniu. Na pozór królestwo beznadziei i smutku. A jednak, mimo ogromnej ruiny, wielki zapał i determinacja przy podźwignięciu z gruzu świetnego niegdyś monasteru, w połączeniu z modlitewną atmosferą tego miejsca, budził ducha. Dodawał sił do pracy i pozwalał wierzyć w powodzenie tego niezwykle trudnego planu. Nie przeszkodziła temu nawet męczeńska śmierć trzech mnichów zasztoletowanych przez szaleńca satanistę podczas paschalnych uroczystości w 1993 roku. Dziś, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że dzięki Bogu udało się. Monaster odżył, a w nas, jego niegdysiejszych mieszkańcach, zasiał swoje ziarno. Kilku moich najbliższych przyjaciół zostało w jego murach, a ja choć wróciłem do codzienności, to właśnie Optinie i jej spowiednikowi, przewodnikowi duchowemu, w ogromnej mierze zawdzięczam to, że mogę dziś siedzieć tu, w tym studiu Polskiego Słupskiego Radia i kierować te słowa do was, szanowni słuchacze, jako prawosławny kapłan. Stąd też bierze się mój osobisty, bardzo ciepły stosunek do wspomnianej pustelni, stąd też i owo znalezisko, którym chciałbym się z wami podzielić. Moi drodzy, przede mną egzemplarz książki zatytułowanej Pamiętnik ostatniego duchownika pustelni optyńskiej. Książka wydana została w roku 1994 w języku rosyjskim, a ponieważ nic, a przynajmniej na razie, nie wskazuje na to, że doczekamy się jej polskiego przekładu, dla potrzeb audycji będę korzystał z własnych roboczych tłumaczeń. Autor opublikowanych notatek urodził się w roku 1888 jako Mikołaj Bilajew, ale zapisał się w historii duchowości czasów porewolucyjnych swym zakonnym imieniem Nikon. Zmarł w roku 1931, a więc przeżywszy zaledwie 43 lata. Mamy bardzo mało danych na temat losu świętego Nikona. Trochę światła rzuca na nie inny tekst zamieszczony w naszej książce, wspomnienia jednej z duchownych córek ojca Nikona. Mimo, że nie zginął z rąk prześladowców chrześcijaństwa, jak wielu, wielu innych współczesnych mu duchowych, został kanonizowany jako wyznawca, świadek Chrystusa, a Dzień Pamięci Świętego wypadł, cóż za zbieg okoliczności, kilka dni temu, 8 lipca. Osiągnął świętość nie dzięki męczeńskiej śmierci, lecz dzięki nie mniej męczeńskiemu życiu, pełnemu wyrzeczeń, cierpienia, boleści, osamotnienia. Kto wie, czy takie życie nie jest trudniejsze niż męczeńska śmierć? Świadkowie ostatnich chwil starca tak charakteryzują jego życiową postawę. Ojciec Nikon do samej śmierci, mimo ogromnych przeciwności, zachował właściwą mu wesołość. Uśmiechał się. Z miłością rozpytywał o swoje duchowne dzieci i o swoich znajomych. Opowiadał o swoich przeżyciach i o tym, co przeszedł przez ostatnie 4 lata. Nie można było słuchać tego nie płacząc. Cierpienia ojca Nikona były tak bardzo wielkie, ale też jego cierpliwość wobec nich była taka sama. Ta jego cnota, cierpliwość rodziła głęboki szacunek. Godnym naśladowania jest to, że przy wszystkich tragicznych okolicznościach ojciec Nikon wszystko znosił w milczeniu. Nikomu na nic się nie skarżył. Za wszystko dziękował Bogu, powierzając się jego woli i w tym znajdując ukojenie dla duszy. Gdy przyjechaliśmy do niego na miejsce zesłania, zastaliśmy naszego baciuszkę bezsilnego, zmożonego śmiertelną gruźlicą, leżącego na deskach zamiast łóżka na skotłowanym, słomianym materacu ze zwiniętymi pod głową rzeczami zamiast poduszki, przy 40 stopniach czerwcowego upału okutanego w kufajkę i walonki. Kufajkę zdjęliśmy, nakryliśmy ojca Nikona kocem. Uśmiechnął się i wyszeptał: dziękuję, teraz jest dobrze. Walonki również zdjęliśmy, okazało się w nich wielkie mnóstwo ogromnych wszy. Nie będę, pisze dalej autorka wspomnień, więcej na ten temat nic mówić. Powiem tylko, że ojciec Nikon wszystko znosił i nikomu nie okazywał swego niezadowolenia. Mógł, zgodnie z radą lekarza, jeszcze przed wysłaniem do Archangielska, zgłosić się na komisję lekarską, która mogłaby zmienić mu miejsce ostatecznego zesłania na inne niż północ. Ale po naradzeniu się z przyjacielem, ojcem Agapitem, nie podjął w tym kierunku żadnych wysiłków, mówiąc: niech się dzieje wola Boża. Moi drodzy, nie ukrywajmy, że taka postawa musi dziś budzić co najmniej podziw i pytanie o źródło takiej wewnętrznej siły. Książka, której króciutkimi fragmentami chciałbym się z wami podzielić, jest w stanie odpowiedzieć, a przynajmniej przybliżyć nas do odpowiedzi na to pytanie. W jaki sposób ojciec Nikon stał się takim człowiekiem? Jak zachodził niewątpliwie trudny, jak wynika z kart pamiętnika, proces kształtowania się osobowości w klimacie tzw. duchowej kultury optyńskiej, która nawet wówczas wyróżniała się swą specyfiką? Łagodnością, dobrem, pokorą, miłością. Proszę zwrócić uwagę na jedną ogromnie, moim zdaniem, ważną rzecz, która gwarantuje prawdziwość relacji. Pamiętnik pisany był przez młodzieńca, który zdecydował się coś w swym życiu zmienić. Mikołaj, późniejszy ojciec Nikon, jest wbrew pozorom realistą. Nie chce nikogo przekonywać, nie fantazjuje, nie wymyśla niestworzonej historii, po prostu zapisuje to, co myśli, czuje, widzi i słyszy. Mało tego, w swoim zamyśle nie chce się z nikim dzielić swoimi zapiskami. Pisze je wyłącznie dla siebie po to, by móc łatwiej rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, zwątpienia i słabości. Ale w czasach prześladowań mimo wszystko sięgnie po niego raz jeszcze, dzieląc się swym pamiętnikiem z ludźmi potrzebującymi duchowego wsparcia. Pamiętnik ten rozpoczyna się w styczniu 1907 roku, Mikołaj ma wówczas lat 19, urywa po zaledwie 3 latach, w listopadzie 1910 roku, a więc pisze go młody adept stanu zakonnego, nowicjusz cieszący się sympatią i wzrastającym zaufaniem swego starca, przewodnika duchowego. Dzięki temu tekstowi mamy niezwykłą okazję wglądu nie tylko do duszy młodego człowieka, ale również do prześledzenia relacji mistrz-uczeń, ponieważ Mikołaj trafił pod skrzydła starca Warsonofiusza, stając się bezpośrednio świadkiem wielu rozmów, scen i pouczeń swego spowiednika. Mimo iż rady te kierowane były do konkretnych osób, dziś dzięki omawianemu tekstowi pracowitości jego autora możemy zapoznać się z nimi i my. Tym bardziej, że słowo i rady w nich zawarte, mimo sporej odległości czasowej i pewnych różnic kulturowych, są niezmiernie aktualne. Dla poszukujących szczęścia i spokoju ducha, a czy nie tego szuka współczesny człowiek? Są to odpowiedzi na podstawowe, fundamentalne pytania, udzielone w sposób jasny i dostępny. Zanim zaproszę do wędrówki w świat duchowości ojców pustelni w Optino, wysłuchajmy kolejnej modlitwy.
Blażen mąż i żenidę na sobie.
A teraz oddajmy głos naszemu 19-letniemu młodzieńcowi, który jeszcze przed wstąpieniem do monasteru rozpoczyna swój dziennik 28 stycznia 1907 roku jakże proroczymi słowami. Teraz, po raz pierwszy mam zamiar pościć poważnie i świadomie. Teraz dopiero zrozumiałem całą konieczność, całą świętość i wielkość tych dwóch sakramentów, pokuty i komunii z ciałem i krwią Chrystusa. Wszyscy prorocy, apostołowie i sam Chrystus Zbawiciel i jego poprzednik Jan Chrzciciel, wszyscy rozpoczynali swoje zwiastowanie słowami: czyńcie pokutę. Ciężko jest, gdy masz nieczyste sumienie, gdy czujesz, zdajesz sobie sprawę z własnych grzechów. Wiem to z własnego doświadczenia. Chcę i nie potrafię. Chcę czynić dobro, a czynię zło. Nawet nie potrafię odróżnić białego od czarnego, zła od dobra. Żałosny, straszny stan, w którym pomóc może tylko modlitwa, modlitwa pokutna. Dlatego powinienem przez cały ten tydzień, począwszy od poniedziałku, chodzić do cerkwi, modlić się w domu i, zagłębiwszy się w siebie i uświadomiwszy sobie własną niegodność, przystąpić do sakramentu pokuty z prawdziwym pragnieniem poprawy i zmiany mojego życia. Potem, z pokorą i już nie z takim lękiem, przystąpię do sakramentu ciała i krwi Chrystusowej. To bez wątpienia pomoże mi w pragnieniu tego, by stać się człowiekiem i być może choć w małym stopniu, ale otworzy mi oczy. Nie ma we mnie życia. Teraz w pełni rozumiem. Ani razu świadomie nie pościłem, nie spowiadałem się, nie przystępowałem do komunii świętej. Ani razu. To straszne. I co z tego, że pościłem? Przystępowałem do komunii co roku. Jaki ma to sens? Pamiętam, jak szkoda było rozstawać się ze światem, z cielesnymi przyjemnościami, uciechami. Zresztą tak w ogóle to nie chciałem się z nimi rozstawać. A czy to jest pokuta? Nie. To tylko forma, strona zewnętrzna. Nie może tak być. Teraz zdecydowałem się na poprawę. Chcę zmienić życie i wydaje się, że jest to pragnienie szczere. Jeśli tak, to poszczenie i przygotowywanie się do Komunii Świętej ma dla mnie ogromny sens, ponieważ mam zamiar uczynić to prawdziwie, tak jak należy. A nawet mam nadzieję, że okaże się to fundamentem dla mojego dalszego życia i działalności. Jutro, nawiasem mówiąc, to już dziś, Jeśli Bóg pozwoli, pójdę do swojego baciuszki. Porozmawiam z nim, może wytłumaczy mi coś, choć w małym stopniu. W końcu jako człowiek już starszy i, jak się wydaje, wierzący, może da jakąś dobrą radę. Przewertujmy kartki, zatrzymując się na ciekawym wpisie z dnia 8 czerwca, a więc dokonanym pół roku od pierwszej notatki. Kilka razy zabierałem się do zapisania tego, co piszę teraz. Gdy byliśmy z Wanią, moim bratem, w pustelni optyńskiej i chcieliśmy wstępować do grona braci, dokładnie wtedy okoliczności ułożyły się tak, że musieliśmy wracać ponownie do rodzinnego domu. Wszyscy starsi mnisi radzili pożyć jeszcze życiem świeckim, a ojciec namiestnik w ogóle nie chciał nas przyjmować. Wtedy zdecydowaliśmy, że jedziemy do domu, ale urwijmy tę myśl, robię to z nadzieją, że święty Nikon nie będzie mi miał za złe takiej metody pracy z jego tekstem i zerknijmy na kolejny wpis, dokonany znowu po półrocznej przerwie, 10 stycznia 1908 roku, kiedy to wydarzyło się coś ważnego. Mikołaj skrzętnie notuje. Wszystko róbcie sami, co tylko możecie. Starajcie się nie korzystać z pomocy innych. Nie trzymajcie swojej celi niczego do jedzenia. Chodźcie pilnie na posiłki do refektarza, ponieważ sam Pan błogosławi posiłki i czyni je smacznymi. Do cerkwi chodźcie obowiązkowo. Starajcie się przychodzić przed wszystkimi, przed rozpoczęciem liturgii. Czaj pijcie u siebie w celi. Do innych nie chodźcie, a jeśli będą zapraszać, odmawiajcie. Za to w swojej celi pijcie po 3 kubki. Posiłki jedźcie do syta, ale nie przejadajcie się. Post i wstrzemięźliwość w przyszłości nieodzowne nie są dla was na razie obowiązkowe. Dzień później, 11 stycznia. Nigdy nikogo nie wpuszczajcie do swojej celi bez modlitwy. Niech najpierw się pomodli, wtedy dopiero go wpuśćcie. Pierwszą rzeczą po przebudzeniu niech będzie znak krzyża. Jeśli kogoś z braci spotykacie, zawsze kłaniajcie się pierwsi. Kapłanów proście o błogosławieństwo. Uczcie się pokory, pokory i pokory. Dużo teraz czytajcie. Potem, gdy przydzielą wam stałe zadania do wykonania, nie będziecie mieli kiedy. Od tej lektury wasze dobre zamiary okrzepną. Ani przez chwilkę nie pomyślcie, że sami tu przyszliście. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli ojciec mój go nie pociągnie, jak mówi Ewangelia świętego Jana. Bóg dał nam wolność, a z waszej strony był tylko wolny wybór. Wy tylko się nie opieraliście, gdy on, wziąwszy was za rękę, przywiódł tu. To Bóg nas zbawia, a nie my się sami zbawiamy. Być może już zdążyliście zauważyć, jak szybko płynie tu czas. Miną lata, być może dziesiątki lat, a wam będzie się wydawać, że trafiliście tu dopiero wczoraj. Spytałem niegdyś, powiedział dalej starzec, jednego mnicha, który przeżył w monasterze 50 lat. Czy ten czas wydawał ci się długim? Nie, skądże, odpowiedział. Zdaje mi się, że jestem tu 50 dni, a nie 50 lat. Ale, co ja mówię, nie 50 dni, lecz 50 minut. Tak, czas w monasterze płynie bardzo szybko. Jak się domyślacie, nasz bohater już wstąpił do monasteru. O tym, co tam widział, co słyszał i czego był świadkiem, już w następnych pogadankach, bo czas naszej audycji również minął, jak się wydaje, nie wiadomo kiedy. Do usłyszenia z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Wieli ci dusza moja, Gospoda, i wozradowaścia duch moja, Boże spasie moje. Cieśniejszą cherubim i sławniejszą bezsramnie. Величаем.
ако сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, в роды родома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога Слово рочую сущую Богородицу тя величая. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслию сердца ми. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления. Низложи сильные со престолы, вознеся смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую сравнения серафим без истления Бога Слово рочую сущую Богородицу тя величая. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, Боже глаголок отцем нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения